jeszcze no, nie było wpływu, zważywszy na to, że obserwujemy jednak obiektywne brak ryb w Zatoce Puckiej. No więc zawsze, kiedy mnie ktoś pyta, czy ten zrzut solanki miał wpływ i jakie są mocne dowody, no odpowiadam w taki sposób, jak to jest według stanu faktycznego. Nie zrobiono prawidłowych badań i rzeczywiście nie ma wystarczających dowodów, bo ja chciałbym odwrócić tą narrację, bo często, kiedy my mówimy o jakichś szkodach i problemach środowiskowych, to często w stronie społecznej zamiast inwestorowi próbuje się narzucić taki kaganiec, że to ona za własne pieniądze ma badać, ma szczegółowo rozpoznawać i znaleźć dowody. No wydaje mi się, że tutaj inwestor nie przedstawił wystarczających dowodów,
no, ale
że ta jego działalność...
Pismo, tak. Rozumiem, że ta jego działalność nie ma niekorzystnego wpływu.
Nie spowodowała wpływu, natomiast obiektywnie widzimy, że ryb w Zatoce Puckiej nie ma i powie to każdy rybak, czy to pani redaktor, czy to każdemu decydentowi. Właśnie reprezentując stronę rybacką i jeżdżąc z rybakami od kilku lat do Sejmu, no rybacy cały czas mówią to samo, że ten problem zaczął się, zbiegł się ze zrzutem solanki.
Zbiegł się zrzutem.
I oni chcą,
panie
żeby
profesorze,
to dogłębnie i w sposób jasny
zbada
wyjaśnić.
Oczywiście.
A to był pan profesor Mariusz Czop, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. A my mamy teraz połączenie z innym profesorem. Jest z nami pan profesor Jan Marcin Węsławski, ekolog, były kierownik Zakładu Ekologii Morza w Instytucie Oceanologii PAN, także członek Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego i członek Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jestem nad Zatoką Pucką. Przed chwilą mieliśmy możliwość wysłuchać fragmentu nagrania między innymi pana profesora Mariusza Czopa. Łączy on w pewnym zakresie, albo przynajmniej zastanawia się nad badaniami, które były przeprowadzane właśnie tutaj w Zatoce Puckiej. No i jak pan też skomentuje ten zrzut solanki do Zatoki Puckiej przez te kilkanaście lat i obecną sytuację? Jak pan na to patrzy?
To znaczy tak, Zatoka Pucka była i jest jednym z najlepiej zbadanych obszarów wodnych w Polsce, a morskich na pewno, ponieważ mamy tutaj na miejscu kilka dużych instytucji stale prowadzących badania. To jest Morski Instytut Rybacki, to jest Uniwersytet Gdański, wiele wydziałów, Wydziału Oceanografii, Chemii. Mój instytut, czyli Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska. To są dziesiątki naukowców, studentów, doktorantów, którzy tutaj prowadzą wszelkiego rodzaju badania, więc po pierwsze naprawdę dużo wiemy o tym, co się dzieje w Zatoce. I to wiemy w perspektywie ostatnich 40 lat co najmniej, bo te badania takie regularne tyle czasu trwają. Nie poruszamy się w sytuacji, kiedy nie wiemy, co się dzieje, więc po pierwsze mamy dane.
No i jakie są te dane? Jakie dane płyną w związku z tą inwestycją, z tym zrzutem solanki, a sytuacją właśnie w Zatoce Puckiej, czyli braku ryb albo bardzo małej ilości ryb i tak dalej?
Ta inwestycja, która była, bo to ona, ten zrzut solanki skończył się parę lat temu.
Tak, w 21
potencjalnie
roku.
Potencjalnie była bardzo niebezpieczna, dlatego że do zatoki zrzucano silnie skoncentrowany roztwór soli o koncentracji wielokrotnie wyższej niż zasolenie naturalne zatoki. I myśmy przed tym ostrzegali jako grupa naukowców zajmujących się morzem, że w razie awarii, w razie nieprawidłowego rozpraszania ta skoncentrowana sól, ona szybko opadnie na dno i stworzy taką warstwę nieprzenikalną dla tlenu i doprowadzi do rzeczywiście wielkiej katastrofy ekologicznej. Natomiast całą sytuację obserwowaliśmy. Ten zrzut, to co się dzieje wokół tak zwanych dyfuzorów, czyli tych rozpraszaczy, takich rur, które tam pod silnym ciśnieniem wydmuchiwały tę solankę. Okazało się, że te dyfuzory działały bardzo sprawnie. Na szczęście nie było żadnej awarii, która doprowadziłaby do katastrofy. I przez cały ten czas eksploatacji myśmy nie stwierdzili żadnych stężeń soli wyższych niż te, które się naturalnie zdarzają w ciągu cyklu sezonowego czy międzyletniego. Więc To była pierwsza sprawa, że ten zrzut, mimo tego, że potencjalnie bardzo niebezpieczny, to trzeba podkreślić, był przeprowadzony tak sprawnie, że rzeczywiście nie potrafiliśmy znaleźć żadnego odchylenia od normy.
Na czym ta sprawność polegała, panie profesorze?
Duże ciśnienie i zestaw takich dysz, które tę solankę rozpraszały. To jest obszar w sumie dość dynamiczny, bo on się mieści na zewnątrz od tak zwanego szpyrku, czyli to jest takie wypłucenie na wewnętrznej zatoce puckiej. Tam są często silne wiatry, tam są dość silne prądy, plus te silne, duże ciśnienie, pod którym ta solanka była wyrzucana na głębokości kilku metrów, spowodowało to, że ona była skutecznie rozpraszana. I nigdzie nie zanotowaliśmy takiej właśnie niebezpiecznej koncentracji. Sam skład solanki nie budził żadnych wątpliwości. On był wielokrotnie badany przez chemików i z Politechniki Gdańskiej, i z innych instytucji. Więc niebezpieczeństwo polegało tylko na tym, że ona by się tam gdzieś zgromadziła w nadmiernej koncentracji. Tego nie było. Natomiast w tym samym czasie nastąpiło załamanie lokalnego rybołówstwa. Ale trzeba podkreślić, że nie tylko w tym rejonie, na znacznie większym obszarze Bałtyku. I nie ma do dzisiaj dobrego wytłumaczenia, dlaczego to nastąpiło, ponieważ przez tych ostatnich latach stan wód zatoki, w sensie jakości, wszystko to, co potrafimy mierzyć, parametry związane z ilością soli biogennych, z ilością zanieczyszczeń, z bogactwem fauny, wszystko się poprawiło. Zatoka jest w najlepszym stanie od 40 lat, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mamy pełny skład fauny, przybywają nam nowe gatunki, wcale nic nam złego nie robiące, tak zwani obcy. Jest bardzo bogate życie, jest bardzo dużo pokarmu dla ryb, co jest bardzo ważne. Czy to są te gatunki istotne?
No ale lokalna społeczność i tak, jak rozmawia się tutaj z lokalną społecznością, z rybakami, no to mówią, że Zatoka Pucka praktycznie nie obfituje w ryby i że tutaj wypływanie to jest...
W sensie rybackim nie ma, zgadza się. Tego dokładnie nie rozumiemy, co się stało. Ryby w sensie...
No ale jak nie rozumieją państwo? Mówi pan, że najlepiej przebadany akwen, że najlepiej przebadany zbiornik, to główne, gdzie by pan wskazał, skoro tyle badań się odbywa i jednak jest ten monitoring?
To prawdopodobnie jest sytuacja bardziej skomplikowana. Po pierwsze, mogło nastąpić załamanie populacji ryb na skutek, przy czym podkreślę, mówimy o ilościach ryb.
Ale czy pan ma jasne badania? Bo mnie interesuje to, że ma pan badania, że zrzut solanki na pewno nie miał wpływu na tą fatalną sytuację rybołówstwa. Czy są takie badania? Czy ktoś je kiedykolwiek przeprowadził? Czy ma pan takie, dysponuje pan? Może pan nam przesłać takie badania, żebyśmy mogli je opublikować na naszej stronie?
To znaczy, trzeba sięgnąć rzeczywiście po szczegółowe opracowania, bo to są dziesiątki opracowań typu pomiary chemizmu, tlenu, ilości planktonu.
No dobrze, to jeżeli rozmawiamy już o szczegółach, panie profesorze, to ja mam przed sobą po prostu jeden z takich elementów, który był podczas jednej z prezentacji pani profesor Iwony Psuty. Pan na pewno zna panią profesor. Była dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego. Tak. I jest jeden z takich slajdów, zrzuty zasolonych wód pościekowych do Zatoki Puckiej. Na przykład wyniki badań soli z poszczególnych otworów wykazały, że zawiera ona toksyczne metale takie jak metale ciężkie, kadm, ołów, rtęć i arsen na przykład o zróżnicowanej zawartości z poszczególnych otworów i zdarzały się również próbki soli, na przykład zawierające ponad 14 mg na kilogram ołowiu czy 0,20 mg rtęci na kilogram i że te metale kumulując się w osadach mogły stanowić poważne toksyczne zagrożenie dla ryb dennych i skorupiaków. Jak pan z kolei skomentuje ten slajd, to jedno z wytłumaczeń właśnie, dlaczego jest taka, a nie inna sytuacja?
Nigdzie nie stwierdziliśmy koncentracji tych szkodliwych substancji, na przykład metali ciężkich, wyższej niż ta, która jest uznawana za normalną. Oczywiście te wszystkie substancje są, wodzie, są w osadach, natomiast nigdy nie jest, były obserwowane w wyższych koncentracjach niż takie, które się uznaje za niepokojące.
To jest a te dane pani profesor Psuty?
Tak, tak, one są całkowicie prawdziwe, one są oparte na pomiarach, natomiast to są dane na temat składu solanki, która jest wrzucana, która ma wszystko. Tam się zda znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Co nie znaczy, że którykolwiek z tych pierwiastków, czy z tych elementów chemicznych wystąpił w środowisku w koncentracji wyższej niż niepokojące. To jest, mało kto sobie uświadamia, że w wodzie pitnej, wokół nas, w wodzie, w której się kąpiemy, w morzu, w jeziorach, jest mnóstwo wszelkiego rodzaju substancji, począwszy od chemii, skończywszy na bakteriach, mnóstwo toksyn, natomiast one są w tak małych koncentracjach, że one w żaden sposób na nas nie oddziałują. Dramat się zaczyna w momencie, kiedy jedna lub wiele tych substancji przekracza koncentracje powodujące te takie, żeby mogły powodować jakieś zaburzenia, choroby i tak dalej. I wtedy mamy kłopot z jakością stanu środowiska. To, że coś jest stwierdzone, to nie znaczy, że oddziałuje negatywnie na środowisko. Teraz jeszcze wracając do tych ryb, bo to pewnie jest taka rzecz, która wszystkich interesuje. Skład gatunkowy ryb na zatoce się nie zmienił. Wszystkie te ryby, które były, są. Natomiast nie występują w koncentracjach, które interesują rybaków. Dla rybaków tych ryb nie ma po prostu. Dla badacza one są, bo my znajdujemy młode osobniki, znajdujemy pojedyncze. Natomiast to jest kompletnie nieinteresujące dla rybaka, któremu się nie opłaca wyjść i wystawić sieci, no bo on zamiast skrzynki ryb złowi jedną rybę. To jest ta różnica pomiędzy tym, co widzi naukowiec, że gatunek jest, ma się nieźle, a tym, co chce rybak, żeby tej ryby miał taką ilość, że ona daje mu utrzymanie.
To ja jeszcze bym, panie profesorze, tak, proszę.
To mówię, że jednym z, są to według mnie, ale to już jest opinia wymagająca jakby dyskusji, są dwa główne powody tej sytuacji z rybami. Pierwsze to jest ocieplenie. Cały Bałtyk i Zatoka Pucka, czy Zatoka Gdańska bardzo szybko się ogrzewają. To ma ogromne konsekwencje dla rozmnażania większości organizmów morskich, ich sukcesu i tak dalej. I druga sprawa to jest jakby historyczna wina przełowienia, że myśmy tych ryb łowili za dużo. Te populacje zostały doprowadzone na skraj przetrwania i one się jeszcze nie odbudowały. Wiadomo z innych miejsc na świecie.
Rozumiem, rozumiem, panie profesorze. To ja jeszcze wróciłabym do prezentacji pani profesor. Pani profesor zawarła takie wnioski, ryzyko środowisko zrzutu tej zwanej zasoby Zatoki Puckiej na pierwszy z punktów.
Radio Wnet uszami słuchaczy.
Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
Przepraszamy najmocniej, nad morzem są różnego rodzaju zawirowania. To jeszcze wrócę do pana profesora. Jeden z wniosków jest taki, że solanka dostarcza do ekosystemu płuckiej właśnie nieznaną wielkość ładunku rtęci, ołowiu i kadmu. Brak bilansu zrzutu. To jest jeden z tych elementów, o których mówiła pani profesor. Czy ten bilans zrzutu, panie profesorze, gdzieś?
Tak, tak, słucham.
Halo, słyszy nas pan?
Tak, tak, słyszę.
Gdzie słyszymy?
Tak, słyszymy. Jeśli chodzi o rtęć, to jest naprawdę jeden z najlepiej zbadanych w tej chwili elementów w Zatoce. I to zarówno mój instytut, jak i uniwersytet mają aktualne badania. Nie stwierdzono nigdzie na Zatoce koncentracji rtęci budzących niepokój. Te wyższe koncentracje rtęci występują na głębi gdańskiej. Nie ma to żadnego związku z solanką. To jest proces związany z transportem rtęci, między innymi z Wisłą. Więc rzeczywiście nie ma takiego bilansu dla tego zrzutu. Jak wspomniałem, wszystko w tej solance było. To było bardzo dobrze rozpraszane. I te wszystkie substancje chemiczne nigdzie nie zgromadziły się w takich koncentracjach, które budziłyby niepokój.
Państwo, nad morzem różnie bywa z zasięgiem, jak Państwo słyszą. My jesteśmy w Mechelinkach, Zatoka Puckia i cały czas rozmawiamy o tym, co się dzieje. Marcin Buchna z nami w studio, również prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia i przysłuchuje się tej rozmowie z panem profesorem Wiesławskim i oddamy na sekundkę mikrofon czemu drugiemu gościowi.
Witam serdecznie, panie profesorze. Ja mam takie po prostu pytanie, czy, bo pan z tego, co tak usłyszałem, co prawda było złe łącze, nie wiem, czy odpowiedział na pytanie, a propos bilansu zrzutu ładunku rtęci ze złoża soli. Czy państwo jako naukowcy, czy pan z tym dobrym ewentualnie wskazać, gdzie taki bilans po prostu się znajduje? Czy macie państwo jako naukowcy wiedzę, ile konkretnie, jaki ładunek w tonach, w kilogramach został sprowadzony? I jeszcze jedno takie pytanie moje a propos. Pani redaktor przedstawiła informację co do ilości rtęci ze slajdu, który został wprowadzony. Ja chciałbym tylko sprostować, że to są dane z raportu i nie ze ścieku solankowego, tylko z badań okruchych, czyli z odwiertów ze złoża soli. Czy tutaj pan czasem po prostu jakby nie pomylił się, mówiąc, że te dane są po prostu w ścieku, bo to jest informacja, to są to z badań okruchowych z odwiertów złoża.
No tak, to mogę to skomentować w ten sposób, że nie znam opracowania bilansu ogólnego. To się pewnie da łatwo wyliczyć. Podstawą oczywiście jest to, co istnieje w złożu. To znaczy w złożu jest jakaś tam koncentracja metali ciężkich. Następnie ta ilość metali ciężkich była rozpuszczona tymi gorącymi ściekami i doprowadzona do zatoki, rozproszona. I teraz istotne jest to, to mogło być, nie wiem, strzelam, dziesiątki ton w ciągu tych lat, czy jakaś tego rodzaju wielkość. Tutaj zupełnie nie mam danych. Istotne jest to, jak dobrze rozpraszany był ten ładunek. Jeżeli on był rozproszony tak, że my nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego podwyższenia metali ciężkich w osadach w zatoce, a te badania naprawdę są prowadzone przez kilka niezależnych instytucji i akurat rtęcią się zajmuje mnóstwo osób. Co do rtęci mamy pewnie najlepsze dane, jakie sobie można wymarzyć. To nigdzie nie stwierdzono koncentracji rtęci w osadzie budzącej niepokój, a już na pewno nie w obszarze za zatoki tej wewnętrznej w pobliżu zrzutu solanki. Jedyne wysokie, takie najwyższe koncentracje, też jeszcze poniżej tych krytycznych, występują na obszarze Głębi Gdańskiej z zupełnie innego powodu. Czyli niezależnie od tego, jaki jest ten bilans, którego ja nie znam, to efekt dla środowiska jest na razie niemierzalny. Nie potrafimy, inaczej, z naszych danych nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jakiekolwiek skażenie metalami ciężkimi z powodu zrzutu solanki nastąpiło.
Mam jeszcze takie jedno drobne po prostu dopytanie. bo pan po prostu przedstawia cały czas, że są dane, oczywiście nie po prostu się znajdują, ale chodzi też o to, że zakres tych wyników badań po prostu, który był robiony, no jest o to oczywistym, że te wyniki po prostu niektóre nie pokazują. Są tak. Wykonane a propos mieszania i łącznie z Głębią Gdańską.
No tu niestety nie słyszałem całej pierwszej części pytania. No, jeszcze raz powtórzę to samo. Mamy dobre dane na temat tego, co się znajduje w osadach i co się znajduje w toni wodnej zatoki. W tej chwili żadne koncentracje niebezpiecznych metali ciężkich nie przekraczają norm ustalonych, czy tych koncentracji, które uznaje się za niebezpieczne. I te badania są od lat, w związku z czym my widzielibyśmy sygnał, który płynąłby z tego zrzutu solankowego zakończonego parę lat temu. Tego nie widać.
Panie profesorze, to jeszcze ostatnie pytanie. Nie ma ryb. Pan powiedział, że wpływ na to mogło mieć też przełowienie. Unia Europejska wprowadziła już wiele zakazy połowów. Ile trzeba na odbudowanie na przykład gatunku dorsza? Co ma się zmienić, żeby odbudowa tych gatunków ryb nastąpiła? I przede wszystkim tutaj w Zatoce Puckiej, no i na Bałtyku Południowo-Wschodnim.
Jak idzie o dorsza, to od razu trzeba powiedzieć, że zapomnijmy o dorszu. Z powodu zmiany klimatu dorsza już nic na Bałtyku nie uratuje. On potrzebuje, że ikra dorsza, żeby się rozwijać, potrzebuje odpowiedniej koncentracji tlenu, zasolenia i niskiej temperatury. I ostatnie miejsce, gdzie ta ikra dorsza się może utrzymać i rozwinąć, to jest taki niewielki obszar pod Bornholmem. Inne obszary tarliskowe znikły z powodu ocieplenia. Jest po prostu za ciepło, jest za mało tlenu. Więc dorsza na pewno już nie będzie, znaczy będzie jakaś szczątkowa populacja, w sensie fizycznie gatunek w Bałtyku zostanie, będzie skarlały, niewielki i tu jemu nic nie pomoże, czy ograniczymy połowy, czy nie, dorsz się kończy. Natomiast co do innych gatunków ryb, no to jest kwestia niestety czasu, to zwykle trwa 10-20 lat, tak to było w przypadku innych populacji ryb na Morzu Północnym czy na Atlantyku. Ogromnie ważne jest dbanie o to, żeby te ryby miały warunki do rozmnażania i do wykarmiania. Jak idzie o ilość pokarmu, to co widzimy jest całkowicie pod dostatkiem wysokiej jakości. Były kilkuletnie próby odtworzenia populacji szczupaka na Zatoce, który kiedyś był znakomitą, dużą rybą dorastającą rekordowych rozmiarów. No ale to trafiło na barierę taką, że jedyne tarlisko szczupaka, które na Zatoce było w ujściu Płótnicy, zostało zabudowane, zablokowane, no i tam od lat nie można się dogadać na temat udrożnienia ujścia Płótnicy i tego, żeby te łąki były zalewane, co jest warunkiem koniecznym dla tarliska. I za tym idzie cała reszta działań, to znaczy te ryby słodkowodne de facto, które były w Zatoce, odbudują się, jeżeli tylko damy im szansę, jeżeli będą możliwości tarła, jeżeli nie będą masowo wyławiane. No, można zobaczyć zdjęcia dokumentujące ilość sieci, która była 10 lat temu na Zatoce. Zatoka była przegrodzona sieciami w sposób taki, że tam mysz by się nie prześlizgnęła, więc to niewątpliwie przełowienie było jednym z powodów tej sytuacji, ale na pewno nie jedynym.
Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan profesor Jan Węsławski, polski ekolog morza, profesor nauk biologicznych, był naszym gościem. Mamy teraz szybciutko z nad Zatoki Puckiej. Przenosimy się do Paryża.
Kronika paryska.
Witamy pana, panie redaktorze.
Witam panią, panie redaktor, witam państwa. Ze wszystkiego wolno się śmiać. Nie wolno śmiać się z nazwisk. Jak żebyśmy się odważyli w Polsce, gdzie w złotej epoce Rzeczypospolitej architekt Unii Lubelskiej nazywał się Kiszka. Był także Kiełbasa, sekretarz króla i jeszcze znaczniejszy od nich pierwszy prymas Polski i Litwy Tromba. W dawnych czasach satyrycy wyśmiewali przesądy związane z brzmieniem nazwisk, zwłaszcza jakoby miały świadczyć one o starożytności rodu. Jeśli by z nazwisk ciągnąć stare lata, rajscy i adamoscy są od początku świata, mówił popularny wierszyk, a inny, jak wiadomo, Matka Boska była z domu Pawlikowska. Niemniej w pewnych okolicznościach to, jak się kto nazywa, nabiera specjalnego znaczenia. Fryderyk Chopin po przyjeździe do Paryża żałował, że nie nosi nazwiska polskiego. Polska wtedy była na ustach wszystkich. Francuzi pragnęli mieć u siebie pianistę Polaka, ale takiego prawdziwego na ski, a nie Monsieur Chopin, jak pisał z żalem do przyjaciela. Myślałem o tym w tych dniach, patrząc jego zachwyconymi oczami na piękną Dolinę Prądnika w Ojcowie. Maczuga Herkulesa, zamek w Pieskowej Skale to były jedne z ostatnich obrazów ojczyzny, jakie Chopin uniósł ze sobą, udając się na emigrację. Przypadł mi tam w udziale zaszczyt inaugurowania festiwalu pianistycznego w jego piątym już wydaniu, który zaczął się na średniowiecznym zamku w Koszkwi. Impreza wzruszająca, gdyż poświęcona pamięci pianisty znakomitego Janusza Olejniczaka. Mówiliśmy o tym dużo w Radiu Wnet. Poczucie humoru zmienia się jak wszystko. Bielawski, Niemcewicz, Fredro, dawni komediopisarze, wymyślali dla swoich postaci nazwiska mówiące i zabawne. Poufalski, Szarmancki, Gadulski, Milczek, bankier Pieniążkiewicz. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że czasem i dziś w politykę ingeruje palec Boży i dla rozrywki urządza na wielką skalę komedię, obsadę rządu w konwencji dawnego teatru. Pod koniec rządów Gierka, kiedy właściwe korzenie i żarliwość partyjna przestały wystarczać do obejmowania wysokich urzędów, a nie śmiano jeszcze kierować się kompetencjami, kompletowano władzę chyba według takich kryteriów. Do Ministerstwa Wojny Bożoga i Oliwa, do budownictwa Glazura, do rolnictwa Kłonica, do kultury Motyka. W wyniku głębokich przemian, jakim uległ nasz kraj, jesteśmy dzisiaj społeczeństwem włościańskim, a włościanom nadawano niegdyś nazwiska przypadkowe, byle jakie, często urokliwe. Niektóre z nich kolejni utalentowani, pracowici przedstawiciele włościańskich rodów podnieśli do rangi klejnotów w koronie narodu. Łach, Fiut. Najświetniejsze historyczne nazwiska Rzeczypospolitej noszą jednak dziś obok nielicznych niedobitków arystokracji tylko rody zasłużonych ubowców. Bezpośrednio po wojnie obsadzano wysokie stanowiska państwowe osobami pochodzenia żydowskiego, czemu sprzeciwił się kardynał Chlont, przemawiając publicznie w 1945 roku. Prymas Kościoła katolickiego przestrzegł, że ta praktyka grozi doprowadzeniem w Polsce do nowego antysemityzmu, tym pewniej, że szczególnie dużo Żydów pracuje w aparacie represji, w milicji, w Urzędzie Bezpieczeństwa. Nie można dopuścić do tego, aby represje i zniewolenie przybrały w oczach Polaków twarz Żyda. Wątpliwość nurtowały nie tylko katolickiego prymasa, musiały niepokoić również i po drugiej stronie barykady, gdyż bardzo wcześnie rząd wydał w tej sprawie dekret. Nie można było zmienić człowieka, ale można było zmienić nazwisko. Na mocy dekretu każdy mógł z pomocą uproszczonych zabiegów administracyjnych zmienić je sobie na dowolnie inne, nie krępując się ochroną nazwisk historycznych. I tak Małgorzata Winogradow stała się Małgorzatą Potocką. Specjalnie nazwiska żydowskie w Polsce cechowała duża doza fantazji, ponieważ pod administracją pruską nadawał je bajkopisarz E.T.A. Kaufmann. Najchętniej skorzystali z możliwości wspomniani przez prymasa funkcjonariusze aparatu opresji, wybierając to najlepsze. Wykształcony i inteligentny Benjamin Goldberg obrał, kiedy to było możliwe, nazwisko mało popularnego w Polsce magnackiego rodu węgierskiego, Borejsza. Ale jego brat, zbrodniarz stalinowski, spragniony staropolszczyzny, nazwał się po polsku Józef Różański. unieśmiertelniła ten stan rzeczy. Anegdotka o petencie, który w recepcji domu partii pytał towarzysza Poniatowskiego. Ale który towarzysz Poniatowski, odpowiada portier, bo mamy u nas kilku. Jest towarzysz Poniatowski z Pomeranców, jest drugi z Rapaportów, trzeci jest z Foglów. O którego wam chodzi, towarzyszu? Anegdotka nie tak daleko od prawdy, o czym każdy może się przekonać, wybrawszy się na spacer na cmentarz żydowski w Warszawie. Można tam przeczytać wykute na nagrobkach wielkimi literami alfabetu hebrajskiego nazwisko żydowskie, pod którym zmarły udał się na tamten świat, a pod nim w nawiasie mniejszymi literami nazwisko rdzennie polskie, pod którym żył i działał. W dzieciństwie znalazłem inserat o zmianie nazwiska Szczotka na Branicki. Mógłby sobie przecież zmienić na Debros, myślę dzisiaj, gdyby znał nazwisko świetnego rodu francuskiego Debros, które znaczy po polsku szczotka. W każdym razie skutki dekretu wprowadziły niemałe zamieszanie. Mój wuj Remigiusz Stankiewicz został przy okazji pozbawiony prawa nauczania. Profesor medycyny, pediatra, światowej rangi specjalista od zapalenia opon mózgowych u dzieci, był panem starszej daty, grubasznym i bezpośrednim. No, panowie szlachta, jednemu worek, drugiemu płachta, wywołał do egzaminu na Wydziale Medycyny dwóch oczekujących studentów. Jak się okazało, obydwaj nosiciele polskich nazwisk historycznych mieli, o czym wuj nie wiedział, właściwe korzenie. Historyczne nazwiska były świeżej daty i wujowi odebrano prawo wykładów. Wielkie kłopoty w podobnych okolicznościach miał swego czasu Jean-Marie Le Pen. Kiedy odniósł się lekceważąco do piosenkarza Bruela, został oskarżony o antysemityzm. A skądże ja miałem wiedzieć, że on jest Żydem z takim nazwiskiem? Zdziwił się całkiem szczerze prezes Front National. W Izraelu ich krewni na odwrót zmieniali nazwiska polskie na starożytne hebrajskie. Mieczysław Biegun na Menachem Begin, Józef Grün na Ben Gurion, Szymon Perski na Szymon Peres, Izaak Jaziernicki na Icak Szamir, Kaczalski na Kacir, Milejkowski na Netanyahu. Zmiana nazwisk w pewnych okolicznościach była więc nie tylko malowniczym epizodem historycznym. Miała również poważne niekiedy konsekwencje polityczne i w pewnym sensie pisała historię na nowo. Do usłyszenia.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Czy rosyjska rakieta znowu wleciała do Polski? Kulisy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wróciły upały do Polski. O tym i nie tylko powiemy w wiadomościach.
Wiadomości wnet.
Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. W Krzywym Rogu zginęło 6 osób, w tym 3 dzieci. W Kijowie 1 osoba. Rakiety uderzyły także w Lwów. 2 budynki mieszkalne zostały poważnie uszkodzone. Rannych jest ponad 20 osób. O 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Kilka minut później zniknął on z systemów radiolokacyjnych. Załoga śmigłowca Mi-24 zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Przekazało dowództwo operacyjne. Z powodu rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę w Lublinie zawyły syreny około godziny 3.50. Po kilku minutach alarm został odwołany. Premier Donald Tusk spotkał się wieczorem w Lublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie trwało około godziny, ale politycy nie wyszli do dziennikarzy. Zełenski napisał, że oprócz współpracy w zakresie obronności, rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa Ukraińców w Polsce. Tym samym nawiązał do ostatniego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki w Sejmie mówił, że polski rząd przemilcza ataki Ukraińców na Polaków i eksponuje napaści w drugą stronę. Dodał, że tu cytat, rządzi polską banda, która na pierwszym miejscu stawia obcych.
ukraińskie ataki na Polaków są często przemilczane i coraz częściej nie podaje się narodowości sprawców, a do każdego ataku w drugą stronę dorabia się polityczną otoczkę, ksenofobię i zajmują się tym wszystkie liberalne media, a nawet marszałek Sejmu, premier czy ministrowie. Zaczynają się nagrywanie Polaków, prowokowanie Polaków agresywnym zachowaniem. Dziś rząd milczy, kiedy agresja jest kierowana w stronę Polaków. Rządzi Polską banda, która na pierwszym miejscu stawia obcych.
Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej podsumowującej rok sprawowania przez niego tego stanowiska.
W najbliższym czasie będziemy wybierać 8. sędziego, więc ja zakładam, że późną jesienią zobaczycie Państwo działający Trybunał. Oczywiście mamy świadomość trudności, które się wiążą z tym, że pan Święczkowski traktuje Trybunał jak prywatny folwark i tych legalnie wybranych sędziów w części nie dopuszcza do pracy. Po Krajowej Radzie Sądownictwa to będzie kolejny organ, który postawimy na nogi.
85 lat temu, 29 lipca 1941 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym ojciec Maksymilian Kolbe dobrowolnie oddał życie za współwięźnia skazanego na śmierć głodową. To wydarzenie przypomniał z mównicy sejmowej poseł PiSu Maciej Małecki.
29 lipca 1941 roku Niemcy zorganizowali karny apel w obozie. Za karę, za domniemaną ucieczkę jednego z więźniów wybrali 10 więźniów do strasznej śmierci głodowej. Do zastępcy Rudolfa Hessa podszedł jeden z więźniów i powiedział: chcę umrzeć za niego, wskazując płaczącego więźnia, który mówił, że ma żonę i dzieci. I w ten sposób święty Maksymilian trafił do niemieckiego bunkra głodowego. Razem z innymi więźniami, których codziennie pocieszał, wspierał modlitwą.
Ojciec Kolbe po 2 tygodniach męki w głodzie wciąż żył. 14 sierpnia 1941 roku został uśmiercony przez niemieckiego więźnia kryminalistę Hansa Bocka, który wstrzyknął mu zabójczy fenol. Uratowany Polak Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę, zmarł w 1995 roku. Mateusz Morawiecki zaakceptował, że nie został kandydatem na prezydenta, ale tego, że nie został kandydatem na premiera, już nie. Powiedział o powodach rozłamu w PiS-ie prezes tej partii Jarosław Kaczyński w kanale TAK.
Sądzę, że zaakceptował to, co mu powiedziałem, że nie jest wystawiony jako kandydat na kandydata, bo to jeszcze była ta faza, no po prostu dlatego, że nie wygra tych wyborów, a nie wygra, bo go strasznie zaatakowano. Nie twierdzę, że sprawiedliwie, no ale to jest po prostu pewien fakt. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję odnoszącą się do przyszłego premiera, no to chociaż uzasadnienie jest bardzo podobne. Tego już do wiadomości nie chciał przyjąć i zaczęła się operacja, która ma ten efekt, o którym mówił.
Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Sejmie powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Jest nas 40 posłów i jeden senator, powiedział Morawiecki. Mówił o tym, że PiS zaczyna za bardzo przypominać dawną partię Zbigniewa Ziobry, suwerenną Polskę.
Komunikacja Prawa i Sprawiedliwości pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My tego nie chcemy, chociaż gotowi jesteśmy cały czas oddychać dwoma płucami. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus zapisują się setki, a nawet tysiące ludzi. Stowarzyszenie będzie pracowało dalej, a my żadnych lojalek oczywiście podpisywać nie zamierzamy.
Terminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rozporządzenie zostanie wydane w piątek. Kandydatką KO i PSL-u jest senator Monika Piątkowska, PiS-u Michał Drewnicki, a Konfederacji Bartosz Boheńczak. W maju prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum.
Prognoza pogody.
W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni, w Krakowie do 34, we Wrocławiu do 37, a w Białymstoku do 29.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
To była autopromocja.
Który wczoraj w jednej z restauracji w Mechelinkach nad Zatoką Puckią umilał wieczór. My, drodzy Państwo, jesteśmy właśnie tutaj nad Zatoką Puckią. Jest piękne poranne słońce i za kilka chwil dalsza część rozmów na temat tego akwenu i sytuacji w Zatoce Puckiej, a także nad Morzem Bałtyckim. A gościem poranka Wnet jest pani Małgorzata Wójcik, partia Zieloni, radna miasta Gdyni. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do programu.
My dziękujemy, że pani do nas przyjechała. Zatoka Pucka i to, co dzieje się przez ostatnie lata właśnie w związku z inwestycją, w związku z magazynami. Jak pani patrzy jako lokalna mieszkanka tego terenu, tego regionu?
Ja od wielu lat z ramienia Partii Zieloni interesuję się stanem ekologicznym Zatoki Puckiej i współdziałam tutaj z lokalnym stowarzyszeniem Nasza Ziemia w różnych akcjach mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa na ciągłą degradację tego stanu ekologicznego Zatoki. Zaczęła się ona w tak można powiedzieć, w dziwny sposób skorelowana z rozpoczęciem płukania kawernowych magazynów soli w roku 2011 i przez 10 lat obserwowaliśmy pogarszający się stan ekologiczny, a właściwie w niektórych latach ocierający się o katastrofę. Martwe ryby, martwe ptaki, martwe ssaki morskie. Były takie jak rok 2018, w którym natężenie płukania kawern i natężenie tych skutków ekologicznych było największe. W tej chwili mamy spokój. Płukanie pierwszych 10 komór zakończyło się w 2021 roku, ale dowiedzieliśmy się, że firma Orlen planuje rozpoczęcie kolejnego 10-letniego cyklu płukania magazynów w najbliższych latach. I w związku z tym przygotowuje tę inwestycję od strony formalnej. Niedawno uzyskała decyzję, pozwolenie wodnoprawne. Cała inwestycja oparta jest na decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego właściwie w ramach specustawy terminalu gazowego w Szczecinie, która była wydana w pierwszym dziesięcioleciu naszego wieku. Następnie powstała decyzja środowiskowa z 2008 roku i kolejna 2016 roku, poprawiona w 2019 roku. I na tej podstawie, zgodnie z tą decyzją, jej treścią, jej założeniami, w tej chwili, po 10 latach, będą prowadzone następne prace. My kwestionujemy aktualność tych badań, aktualność tych decyzji, parametrów, na których mają być w tej chwili prowadzone badania. Chcielibyśmy otrzymać informacje na temat aktualnego stanu zatoki. Dowiedzieliśmy się od firmy Orlen.
Tak, to ja zacytuję, bo to jest wczorajszy mail. Już sekundkę. Wczoraj dostaliśmy odpowiedź taką szczątkową, że obecnie Orlen nie prowadzi prac tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje, ale monitoring nie wykazał negatywnego wpływu, czyli ten wieloletni monitoring środowiskowy prowadzony przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu budowy kawern w Kosakowie nie wykazał negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko Zatoki Puckiej. Badania realizowały renomowane instytucje naukowe i badawcze, a ich zakres obejmował m.in. jakość wód, zasolenie, stan ekosystemów morskich oraz oddziaływanie infrastruktury na otoczenie, uspokaja Orlen w tym piśmie.
I chciałabym się do tego odnieść, dlatego że wyniki tych badań nie są publicznie dostępne i niemożliwe jest niezależne sprawdzenie tych wyników, które podobno są.
I niezależni eksperci też nie mogą się odnieść, prawda?
Dokładnie, nikt nie może się odnieść, ponieważ te wyniki są niedostępne publicznie. Co więcej, obserwując te wieloletnie badania, które były prowadzone na terenie Zatoki Puckiej, trzeba przyznać rację ekspertom, którzy mówią, że Zatoka Pucka jest najlepiej przebadanym akwenem morskim wód polskich. Wszystko się zgadza, tylko są to badania sektorowe, cząstkowe, prowadzone przez renomowane instytucje w zakresie ich kompetencji. Nie ma żadnego opracowania kompleksowego, które uogólniłby te wnioski, przygotował program ewentualnej naprawy i rewitalizacji tego obszaru. I dlatego apelujemy o to, żeby po pierwsze udostępnić wyniki badań publicznie, po drugie dokonać takiego kompleksowego, zbiorczego opracowania i wreszcie wdrożyć plan naprawy. Wiemy, że wnioskował o to MIR w 2019 roku w swoim oświadczeniu i dopiero 7 lat później, na początku stycznia, na początku tego roku, Urząd Morski przystąpił do realizacji planu ochrony obszaru Natura 2000. 7 lat czekano, nie wiadomo na co.
Jak pani patrzy na stan dzisiaj Zatoki Puckiej? Co panią najbardziej niepokoi?
To niepokoi mnie ta pustynia ekologiczna, która tutaj jest, o czym donoszą rybacy, przede wszystkim ludzie, którzy tutaj na co dzień żyją w tym regionie, obserwują życie tego ekosystemu.
Z nami również w studio pani, to będziemy przekazywać mikrofon, jeszcze do pani radnej oczywiście wrócimy, Alina Szydowska, która mieszka obok Mechelinek, ale zna oczywiście okolice, również jest w Stowarzyszeniu Nasza Ziemia. Jak pani patrzy, dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry państwu.
Jak pani patrzy na to, co się dzieje przez ostatnie lata w Zatoce?
No patrzę jako mieszkanka od 30 lat, bo 30 lat temu pojawiliśmy się tutaj z mężem na tym terenie i po prostu weszłam ze współpracy ze Stowarzyszeniem Nasza Ziemia od początku, jak powstało. Czy to się wiązało z referendum, gdzie mieszkańcy protestowali przeciwko takiego rozwoju sytuacji, gdzie rurociągi wysokiego ciśnienia miały wejść pomiędzy budynkami mieszkalnymi. No i na szczęście wtedy w 2011 roku to referendum, referendum postawiło bramę na takie rozwiązanie, natomiast nie zatrzymało rozwoju sytuacji i będąc w Stowarzyszeniu Nasza Ziemia, później jako radna przez 5,5 roku po poprzedniej kadencji, obserwuję to, jak my tak lekceważąco, jak podchodzimy do swojego środowiska. To nie jest tylko, że instytucje nas tak traktują, ale my mieszkańcy też patrzymy na to chłodno, no bo jest rybka, rybak mówi, że świeża, wszędzie są napisy, świeża ryba, świeża ryba, świeża ryba. Więc ostatnio dzieliłam się takim wrażeniem, że jak ktoś tutaj przyjdzie do Mechelinek i spojrzy tyle napisów, świeża ryba, to jest przekonany, że tu jest Eldorado. Ale tak naprawdę patrząc głębiej, jesteśmy po tym okresie, kiedy mieliśmy konferencje naukowe właśnie w Mirze, właśnie w Pucku, kiedy rybacy pokazywali nam ryby, szkielety, poranione, chore, ślepe. Wiecie państwo, gdybyśmy to widzieli, to byśmy się zmienili
zdanie na temat. To ja teraz poproszę Marcina Buchnę, bo Marcin Buchna jest prezesem stowarzyszenia, ale ma telefon ze sobą i tam pan ma różnego rodzaju zdjęcia, prawda? Jak to wygląda?
Pani redaktor, przede wszystkim tutaj już koleżanka powiedziała po prostu o tych chorych, o tych rybach, które tutaj przez rybaków były połowiane, kiedy sygnalizowali, kiedy nawet po prostu, żeby ukryć tą prawdę, dopuszczono się, że truto, co niektórym rybakom nawet tak, bo wie pani, jak prawda się ciężko po prostu przebija. My to doskonale wiemy, ale powiedzieliśmy sobie, że jednak musimy znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy. Przede wszystkim widząc, że masowo zdychały łabędzie, że zaczęły koty, lisy wyginęły po prostu też tutaj w tych obszarach, zaczęły były chore, pijane w żargonie myśliwskim, to takie z porażeniem mózgowym. Czyli widzieliśmy, że cała podstawa piramidy pokarmowej, łącznie od omułków, bo też pamiętajmy, że jakiś czas temu tutaj był taki projekt badawczy, który miał jakby sprawdzić, jaki wpływ mają inwestycje przemysłowe na te najdrobniejsze organizmy żywe, tak? Czyli na te, które są treścią pokarmową ryb. Co się okazało? Obwiniono rybaków, że ukradli czujniki po prostu i się tak naprawdę ten projekt po prostu no, nie dokończył, tak? Później zdychały foki, które są tu pod ochroną, przypisywano również rybakom. Było to bardzo obrzydliwe po prostu, tak? Bo wiemy doskonale, że foki w ekosystemie wyjadają i nasi nurkowie pływali tutaj w tej zatoce, żegali po prostu wolno pływające chore, no to przecież one były łatwo dla fok. Do dnia dzisiejszego tych setek fok martwych ror padały, nikt nie przebadał. Powiem stowarzyszenie, składaliśmy zawiadomienia, żeby ustalić przyczyny śmierci, nie jedne z możliwych, ale w tych przypadkach choroby zakaźne w większości były wykluczone, jak są sądy już przyznawały nam rację, żeby dać w kierunku ustalenia faktycznej przyczyny śmierci, już nie było trochę, nie było na czym badać. Tak rzetelnie były prowadzone te postępowania. Ja jestem przerażony postawą służb wszystkich w tak ważnej sprawie, gdzie na końcu tego łańcucha pokarmowego jest człowiek. No to dla mnie to jest przerażające to, co się dzieje w państwie polskim.
Do Marcina Buchny jeszcze wrócimy. Oddajemy głos Małgorzacie Wójcik, Partia Zieloni, radna Gdyni. Przysłuchuje się pani tym słowom się w kontekście ochrony też zwierząt. Jak państwo na to patrzą jako partia, pani jako radna?
No patrzymy dokładnie tak jak tutaj pan przewodniczący Marcin Buchna. Po prostu boimy się powtórki tego, co było przez te 10 lat, o których wspominałam. I nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to się może powtórzyć. Na pewno nie powtórzy się w takiej skali, dlatego że ten system ekologiczny już nie działa tak dobrze jak kiedyś. Po prostu nie ma tylu zwierząt, więc na pewno te efekty będą słabsze. Ale czy naprawdę chodzi nam o to, żeby dobić ten akwen, który jeszcze ciągle nazywa się Natura 2000? To jest przerażające. I z jednej strony państwo polskie, czy koncern państwowy chce przystąpić do inwestycji, chce ją wykonać oszczędnie, a więc odpad inwestycyjny wyrzucić do wody na obszarze Natura 2000. Z drugiej strony państwo polskie wykłada pieniądze na badania i prawdopodobnie będzie wykładało pieniądze na programy ratunkowe. Czy to ma w ogóle sens? Czy naprawdę nie można podejść racjonalnie do tego, przygotować się badawczo? Po pierwsze, dobrze sprawdzić, jaki jest stan tego akwenu w tej chwili. Podać to publicznej wiadomości, przygotować plan rewitalizacji, przepraszam. A inwestycje Orlenu przygotować w taki sposób, żeby na 100% nie szkodziła środowisku. To będą jedne pieniądze, raz wydane, z korzyścią dla wszystkich.
A jak pani patrzy na problem fog? Bo na przykład niektórzy podają ten argument, że zanik ryb jest spowodowany nadmierną populacją fog w regionie i że one po prostu wyjadają ryby.
Oczywiście, jeżeli jeden gatunek zaczyna dominować nad innymi, to znaczy, że po pierwsze, że jakby to uszczupla tę bazę pokarmową, z której korzysta. No to jest naturalne, ale środowisko potrafi samo się balansować. Więc naprawdę nie denerwowałabym się tym, że po pierwsze te foki zjedzą nam wszystkie ryby. To jest niemożliwe. Foki, ryby, małe organizmy współistniały od zawsze. I środowisko ma taką cechę, że samo się reguluje. Dopiero kiedy wkroczył człowiek ze swoimi zanieczyszczeniami, ingerencjami, ten balans się zakłócił. I dlatego dla mnie w tej chwili to nie jest problem. Problemem naprawdę jest stan ekologiczny tych wód. To, że one nie mogą dostarczyć więcej na rybku, że tutaj już ryby przestają się rodzić, bo nie mają tych lęgowisk, ale pewnie lepiej opowie o tym pan Marcin.
To przekażmy na chwilę głos Marcin Buchna do sprawy, rozumiem, fok i tej narracji, która jest budowana, że to właśnie one wyjadają.
Pani redaktor, to jest naturalne. Foka też chce przetrwać, chce przeżyć. Jeśli były bogate zasoby w tym akwenie, było dużo śledzia i podstawowym pokarmem jest śledź. Ona nagrenała sobie w pysk po prostu odpowiednią ilość pokarmu, potem wyjadała te słabe osobniki, bo taka jest jej rola po prostu w tym środowisku. Jeśli tych ryb zabrakło, jeśli ta populacja tutaj, te zasoby spadły, no to ona poszła w te rybackie sieci, tak? Oczywiście kiedyś tych fok było zdecydowanie mniej. Poszły projekty tak zwane ekologiczne, środowiskowe, żeby stworzyć te warunki również do bytowania tym fokom tu w tym miejscu. I to też jakby spowodowało po części problem dla rybaków, bo ta koncentracja tych zwierząt się zwiększyła w tym obszarze. Oczywiście dziś musimy też pomyśleć, jak te wszystkie tak zwane czynniki, tą presję po prostu zredukować, żeby jak najszybciej odbudować. Ale przede wszystkim to, co tutaj przedmówca powiedział, my musimy zadbać o środowisko, o warunki do tego, żeby te organizmy mogły się po prostu tutaj odbudować.
Ale jednak to jest ingerencja człowieka. No i z jednej strony mamy foki, które są chronione, gdzie była bardzo duża presja właśnie związana z tym, żeby chronić ten gatunek, a z drugiej strony mamy zakazy połowu, no, więc sami wpływamy
ale nie możemy...
na te regulacje i wpływa na to przede wszystkim Unia Europejska, no tak, o której dzisiaj jakby nie powiedzieliśmy ani słowa.
Panie doktor, ale nie możemy być hipokrytami. Przecież ci wszyscy, którzy mają na celu dobro tych zwierząt, mówię też o uniwersytetach, powinni zdać sobie sprawę, że setki martwych fok, trzeba poznać przyczynę. To jest też jakby tutaj pytanie do tych wszystkich instytucji, dlaczego dziś po prostu nie stoją razem z nami tutaj, przecież my jesteśmy wszystkie po prostu cierpiące zwierzęta, które na tych plażach wychodzą z wrzodami, z różnymi po prostu zmianami. Oczywiście, no wie pani, pracowałem wielokrotnie jako prezes stowarzyszenia karnych dociec faktycznie i mi się nie udało. Powiem więcej, jak wtedy po prostu sądy nakazywały prowadzić, ale już nie było na czym tych badań, było truchę.
A czy tutaj były jakieś zielone? Czy państwo tutaj protestowali w obronie Zatoki Puckiej, w obronie tego akwenu?
Protestowaliśmy, pisząc odwołania od decyzji środowiskowych. Braliśmy udział w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na zrzut tej solanki już we wszystkich kolejnych instancjach.
Ale czy to nie są za małe działania? Czy to...
Jeżeli ma pani na myśli protest z transparentami na brzegu Zatoki, to nie.
Dlatego... Może coś takiego powinno mieć miejsce, bo
obawiam się, że innych... takich protestów jest wiele, ale innych... one nie przynoszą skutku.
Ale jednak,
do decydentów, zrozumienie, tak, zrozumienie przez społeczeństwo znaczenia tego akwenu i przede wszystkim według mnie, ponieważ teraz jestem również w samorządzie, najistotniejsze jest, aby to samorządy zaczęły współpracować. Nad Zatoką Pucką mieszka około 1 000 000 osób. Mamy tutaj wiele gmin. Najbardziej aktywną gminą jest gmina Kosakowo. Na jej obszarze te inwestycje się odbywają. Natomiast skutki tych inwestycji odczuwane są w całym regionie. I dlatego, jeżeli mogę zaapelować, to apeluję i mam nadzieję, że rozpoczniemy takie intensywne działania, aby jednoczyć wszystkie gminy, które w większości żyją z turystyki. Zależy im na tym, żeby ten akwen był czysty. Żeby można rozwijać tutaj rybołówstwo, żeby można się swobodnie kąpać i cieszyć pięknem tego regionu. Więc zależy nam na tym, żeby wszystkie te gminy wspólnie zaczęły działać na rzecz oczyszczenia Zatoki Puckiej. A przede wszystkim, żeby na poziomie wojewódzkim ustanowić koordynatora, jakiegoś pełnomocnika do Zatoki Puckiej, który zebrałby te wszystkie badania, przygotował kompleksowe opracowanie dające wnioski z tych badań i przygotował program rewitalizacji.
W tym kontekście stety albo niestety przypomina to, co wydarzyło się w miejscowości Miramata, tak? I o tej Minamata, przepraszam, w której doszło do takiej klęski ekologicznej. Bardzo podobne są. Moje okulary spadły, bardzo podobne są symptomy, o tym mówił pan profesor Mariusz Szczop, prawda? To jest jednak gdzieś to zagrożenie w tle, w tyłu, z głowy państwo mają. Myślą państwo o tym?
Może pan Marcin.
Raczej no, na pewno myślimy, bo gdybyśmy nie myśleli, to byśmy po prostu nie dochodzili do tego, co jest faktyczną przyczyną śmierci, a nie to, co się tutaj opinii publicznej wtłacza jedną z możliwych. Tak? My chcemy ustalić te czynniki współistniejące. Nie przyjmujemy, że przykładowo tą faktyczną przyczyną śmierci jest załóżmy choroba zakaźna, ptasia, grypa czy inne, tylko po prostu chcemy poznać poprzez wyniki badań, poprzez badania, poprzez sekcje, tak, co tak naprawdę się wydarzyło.
Ale ważny aspekt był wczoraj poruszony. Wczoraj rozmawialiśmy z byłym ministrem ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, z panem Grubarczykiem. I badania związane z inwestycją tam na zachodzie, z portem w Świnoujściu, były przeprowadzone. Tutaj się tego nie udało zrobić. 2021 to rządy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Nie było woli politycznej? O co, panie prezesie?
Raczej trudno mi się odnieść po prostu tak naprawdę, co było powodem,
no bo tam
żeby,
się
tutaj,
udało, tak?
Żeby tutaj po prostu nie przedstawić tych informacji, co faktycznie spowodowało tą katastrofę. Tak? No bo tam się udało. No myślę, że tym więcej.
Prawda?
Ale powiem, że Rada Gminy Kosakowo sprzeciwiała się po prostu odzyskać i nawet dostał dezyderat. I ten dezyderat, który na Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został uchwalony, również odpowiedź na ten dezyderat została odrzucona przez komisję. To jest bardzo ważny sygnał, bo odrzucenie dezyderatu z powrotem, przekazanie go do premiera jest sygnałem, że te odpowiedzi, które były, są nie na temat i oczekują po prostu ministrowie, posłowie właśnie odpowiedzi, co tutaj się wydarzyło i dlaczego tego nie ma.
Ale to jest taki troszeczkę dobry sygnał na posłowie podczas obrad. Zdecydowali właśnie o dezyderatu, że jest jedność jakaś mimo właśnie
Pani
między opozycją a koalicją rządzącą. Prawda?
Jeśli chodzi o dezyderaty posłowie, ale jeśli chodzi o odpowiedź, która została, to już nie wszyscy posłowie byli w stanie po prostu dostrzec te manipulacje, które w tym odpowiedziach po prostu
ale został
były.
Odrzucony mimo
ale
większości
został, ale no już nie,
koalicji rządzącej.
No, tak, ale tutaj trzeba powiedzieć po prostu, że jednak z powrotem ten dezyderat do premiera. Odpowiedzi
głosy,
są
tak?
po prostu
koalicji
niepełne.
Koalicji rządzącej, a mieć wsparcie koalicji
no,
rządzącej.
Było za, 4 osoby się wstrzymały, w tym jedna była przeciwna.
Główne punkty tego dezyderatu?
No główne punkty tego dezyderatu, no to, żeby powołać po prostu tak komisję między w skład, w który będą wchodzili po prostu czynnik społeczny, żeby te sprawy po prostu powyjaśniać i przede wszystkim, żeby ministerstwo odpowiedziało, co tu się wydarzyło w tym całym akwenie. Panie redaktor, jeszcze jedna najważniejsza rzecz, którą trzeba słuchaczom pokazać. Ta za to ważniejszym elementem dla Bałtyku Południowego
słuchania.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Wróćmy do pana.
I jest gości 8, drodzy państwo. My jesteśmy cały czas w Mechelinki, ale jak to nad zatoką i niedaleko morza z tym zasięgiem raz lepiej, raz gorzej, teraz już jest lepiej. A i w naszym studio kolejny gość, drodzy państwo, pan Ryszard, wieloletni rybak. Witam pana bardzo serdecznie.
Dobry.
Bliżej mikrofon poproszę.
No, dzień dobry.
Proszę nam powiedzieć, jak zmieniło się w Mechelinkach na Zatoce Puckiej, w Morzu Bałtyckim przez te ostatnie lata? Jak pan patrzy?
No to wygląda tak. Tu myśmy łapali w tym rejonie, a teraz w ogóle nie ma, od iluś lat nie widzimy, a okoń to tak od czasu do czasu, ale tak samo z Beloną tutaj przychodzi raz w miesiącu. Ona się tarła tylko tutaj w okolicy Rewy i tam w tym Pucka, a teraz ona się rozchodzi po całej miejsca. Blona ucieka. 40 lata i nie jest w jednym miejscu.
No jakie ryby dzisiaj są w Zatoce Gdańskiej tutaj?
Flądra. Flądra jeszcze.
I drodzy Państwo, te dzisiejsze chochliki z internetem, no ale jesteśmy na żywo, Państwo odczuwają te emocje, które my tutaj też mamy. Ryszard Szulce, to zadałam pytanie panu rybakowi, to jakie dzisiaj ryby są przede wszystkim tu w Zatoce Puckiej i w Bałtyku południowo-wschodnim?
No po prostu tutaj tak. Tutaj to my łapiemy tylko flądry, nie ma innej ryby. Może pod jesień trochę tam śledzia będzie. Ale dorsza nie ma w ogóle, zakaz i nie ma go w ogóle. Nawet przyłów taki w sieciach, żeby tam się coś zawinęło, też nie ma w ogóle. Także to jest po prostu, tak to wygląda. Rybacy dzisiaj wystawili no te 4 km sieci i 17 kilo flądr. No to nie
państwo. Dzisiaj, mówi pan z dziś w nocy.
Tak, dzisiaj w nocy. Była taka sytuacja, bo ja tam poszedłem do kolegów i...
Czyli gdzie? Te 4 kilometry były gdzieś tutaj,
tak,
niedaleko?
Tak.
I ile kilogramów jeszcze raz?
17 kilo.
Czego? Jakiej
flądry,
ryby?
Flądry, tylko flonderki. Także taka wygląda, tu jest w ogóle, tu jest no makabra. Tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, żeby się z tego utrzymać, nie? Jako rybacy.
To chyba jako hobby teraz tylko.
No, także po prostu, a tutaj jeżeli chodzi o... No zachód tutaj. Mam kolegów mam tutaj w Karwi, to tam gdzie indziej, to tam z nimi rozmawiam na temat ryb, to tam się też już powoli wszystko kończy. Ta ryba jest jeszcze dodatkowo to jest to, że ona jest chuda, nie? Ona nie nabiera wagi z tego względu, że tutaj nie ma żadnego pokarmu. Tak, no.
Ale niektórzy mówią, że za dużo państwo łowili, że za często państwo wypływali i tak doprowadzili do tego.
Nie. Bo to powinno się odradzać, bo nie jest tak, że tam rywa. No ryba i składa ikrę i jest jej to samo.
Co
nie?
Ile jest ten nowy na rybek? Co ile się nowe ryby rodzą?
No ileś tam, no 5 lat, 7 lat w zależności, nie? Od gatunku, nie? Ale tutaj nie widać poprawy. Kiedyś tutaj dzieciaki chodziły po plaży, zbierali, znaczy łowili kolki, jakieś tam kraby, jakieś inne takie rzeczy. A teraz to jest tutaj pustynia jest u nas. Woda jest przezroczysta, jak to no. Się mówi, i nie widać jej ani tam, ani...
A to źle, że jest przeźroczysta?
No właśnie, bo jest wyprana przez tutaj, no nie wiem... przez no, te ścieki, które tu idą, no co?
A to w drugą
dodają
stronę?
Dodają detergentów i później tego to leci wszystko do zatoki, nie?
A ktoś przyjedzie i myśli sobie, o jaka czysta woda, zdrowa, tak?
No właśnie.
To nie? Nie tak?
To tak to nie wygląda, nie? No właśnie. Także u nas tutaj...
Zdrowa to brudna?
Proszę?
Zdrowa to brudna?
Znaczy nie,
żyzna?
Po prostu jest taka, no, taka zielonkawa woda, tam były i glony były i wszystko tam, wszystko się, no żyła ta cała zatoka, nie? A teraz to jest wszystko, to się mówi, no czyściutkie, eleganckie, ale na rybku nie ma, no i ryba znika, no.
To przede wszystkim, jaka przyczyna według pana jest tej sytuacji?
No po prostu jest tak, że po prostu... Ten glony, te jak załóżmy w zatoce tutaj były te tarliska, to był i morsztyn, i trawa morska była. I to wszystko no, to rosło swoim trybem tam i tam się ryby tarły i tego, a teraz się zalega, to jest zalega brunatnica tak zwana.
Ale jaka przyczyna, jaki powód, że co się raptem stało?
No to po prostu... No, że to zanika, a to się odradza, no, po prostu.
No, dlaczego?
No, dlatego, że jest taka, no, taka jest woda, no, coś tam nie ma, nie żyje.
Chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest przyczyna. No, na tym to właśnie chodzi, polega, tak. Że opinia publiczna kręci się w kółko. Stan naszej wiedzy w ciągu 10 lat się nie poprawił.
No, jeżeli ta brunatnica jest, załóżmy, w takich ilościach.
Co to jest ta brunatnica?
Ta, to jest brunica, to jest taki glon, nie? To jest taka wata niby, to jest coś w tym rodzaju, które zalega na dnie i nic nie rośnie, wszystko gnije i tak to wygląda.
Czy wpływ inwestycja, o której dużo dzisiaj mówimy, ta inwestycja magazynów,
no,
kawern?
Tak, no, w pewnym sensie tak, no bo to solanka, wiadomo, to jest, nie, że też idzie i po prostu... Jak to się mówi, no działa, nie? No to wszystko. Ale foki, kormorany, no solanka, ścieki.
Dużo.
No wszystko, no wszystko dużo. To no nie. Nie rybacy, niektórzy.
A co mówią koledzy? Łamani?
Koledzy mówią, no co. Dobrze, mamy. Tutaj rybacy mają teraz, bo jestem na emeryturze, jak to się mówi, w domu i tego, no nie wiem, no dobrze, że mają takie tam te unijne dotacje, gdzie no opłacają jakieś tam ZUSy, nie ZUSy, tam te wszystkie biura rachunkowe, które mają te koszty swoje. Koszty.
Ale sytuacja nie jest wesoła.
Jest straszna, no.
Oby, Marcin Buchna, bardzo dziękuję. Ryszard Szulc, rybak, mieszkaniec Mechelinek, dziękuję.
Dziękuję.
Tak, ja jakby pan redaktor mógł dodać
to... Postscriptum.
Tak, chciałbym dodać to, przede wszystkim trzeba pamiętać, że presja połowowa rybaków małoskalowych, tradycyjnych nigdy nie miała wpływu, to jest naukowo było też potwierdzone, na zasoby występujące w tym akwenie i przede wszystkim...
Presja połowowa, czyli...
Rybaków małoskalowych, czyli połowy, krótko mówiąc, ich połowy nigdy nie miały wpływu, ich połowy, czyli przypisywanie wini rybakom, że coś przełowili, to ewentualnie możemy takie tezy stawiać rybakom przemysłowym, a nie małoskalowym, bo tu mówimy o tradycji północnej. To jest po pierwsze. Po drugie, to był tutaj inkubator wszystkich ryb, łącznie z dorszem, który rodzi się w głębi gdańskiej, bruchońskiej, bo w ten czas ten cały mały narybek tutaj dostawał bazę pokarmową, tu się wychowywał do tego momentu, kiedy osiągnął okres taki już, można powiedzieć, nie tylko rozrodczy, ale wielkości smolta i wypływał na Bałtyk południowo-wschodni, gdzie pływali rybacy. Tu było zawsze więcej ryb, tu były ryby dwuśrodowiskowe. Tutaj wyginęły ryby dwuśrodowiskowe. Proszę pamiętać, że ryby środowiskowe przede wszystkim potrzebują akwen o małym zasoleniu, a nie po prostu tutaj, jak kiedyś mówili naukowcy, że jak wrzucimy sól, to w ten czas tych ryb będzie więcej, bo one przepłyną, bo na Morzu Północnym jest większe zasolenie, to będzie ich więcej. To była totalna po prostu manipulacja, bo to jest całkiem inny akwen, inny po prostu... wybrzmieć, żeby wszyscy wiedzieli, jaką rolę, że tu było więcej ryb niż i tendencja jest odwrotna. Przepraszam, pani redaktor, jak słowo, bo tutaj potem wiem, że też wszystkiego
ważny
się nie da omówić. Tak, a propos
nami.
Tych brunatnic, a propos tych, proszę pamiętać, że z kopaliny solnej też gdzie indziej wykorzystują się gospodarczo, produkowały się nawozy sztuczne, sodę. To musimy pamiętać. Z tych minerałów tak naprawdę tworzą się pierwiastki, czy tam takie, które mają odżywiać rośliny i po prostu, bo taki jest cel nawozów sztucznych. A tutaj wpompowano miliony ton tych minerałów do tego akwenu. No nie dziwmy się, że wtedy po prostu w jednym kierunku może to mieć negatywny wpływ, a w drugim pozytywny. Potrzebne są badania, jakie ładunki i które, co, jakie zmiany spowodowały.
Dziękuję bardzo, Marcin Buchna. A my teraz, drodzy Państwo, na tę inwestycję spojrzymy już nie stricte z tego punktu ochrony środowiska, tylko mam wrażenie z dużo poważniejszej, czyli bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego. Z nami jest pan Andrzej Kobylarz, Wolni Republikanie, były poseł. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witamy serdecznie. No i te wojskowe sprawy teraz poruszymy. Wiemy, że magazyn, o którym rozmawiamy dzisiaj od samego początku, o tej inwestycji wcześniej PGNiG-u, dzisiaj Orlenu, został zlokalizowany w strefie nalotu. Jak pan patrzy na taką inwestycję właśnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kraju?
Panie redaktor, my tą sprawą zajmujemy się już od 10 lat. Ja jako poseł zorganizowałem i komisję i mieliśmy protest w Warszawie rybaków. Ja też bym się chciał, skorzystając z sytuacji, odnieść do tych wątków, które zostały poruszone wcześniej. Czy można?
Tak, oczywiście. To krótkie ad vocem, a później sprawy wojskowe.
Tak, dokładnie. Pani redaktor, tu jest pani radna z Zielonych. Ja bym chciał pani powiedzieć, pani radna, że jest dzisiaj ktoś taki jak wiceminister od was, pani Zielińska. I tutaj nie ma co szukać, dzisiaj opowiadać, że pani tutaj pokazuje, wskazuje drogę, którą trzeba pójść, że powołać jakieś komisje i jakieś, powiedzmy, rzeczy, które trzeba byłoby uruchomić w celu uzyskania odpowiednich badań. No macie państwo swoją panią minister i proszę do niej zadzwonić, umówić się, zainteresować ją tą sprawą, bo sprawa jest bardzo poważna. Jeżeli ja słyszę od profesora Więcławskiego, że są badania, no to zagrajmy w otwarte karty. Niech pan Więcławski pokaże te badania. Jeżeli my dzisiaj mówimy, że nie wiem, czy to było powiedziane, czy nie, ale była tak zwana mięsna grypa, gdzie rybak w kontakcie miał tam jakąś małą ranę i w kontakcie z wodą w Zatoce Puckiej miał bardzo poważne objawy tej mięsnej grypy, gdzie mu się rana nie goiła, otwierała się ta rana, więc my musimy znać powody, dla których tak się dzieje. Jeżeli chodzi teraz o bezpieczeństwo, no to bezpieczeństwo, proszę państwa, my już mieliśmy tu kilka sytuacji, gdzie były katastrofy lotnicze. Też bym chciał zauważyć, że na takim terenie jak tutaj, ta inwestycja powoduje to, że ten tor lotu, który jest tutaj, powiedzmy, nad tymi kawernami, nad tymi zbiornikami, on stwarza zagrożenie i też bym chciał przypomnieć, że też tutaj przecież prezydent ląduje i jakieś osobistości, które ewentualnie są narażone na jakieś niebezpieczeństwo, więc my musimy wszystkie aspekty wziąć pod uwagę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę panią Małgorzatę Wójcik zapytamy. Od razu proszę o komentarz, bo tutaj została wywołana wiceminister Urszula Zielińska. Czy pani rozmawiała? Jakie było zainteresowanie właśnie?
Może powiem tak, że pan poseł proponuje drogę na skróty i uważam, że to nie jest właściwa droga. Budowę struktury, która trwiekowała Zatoką Pucką. I taki jest sens.
Ma dziś pani wsparcie w ministerstwie właśnie?
Mamy. Dziś ministrem jest pani Urszula Zielińska, jutro ministrem będzie ktoś inny. I zawsze trzeba będzie mieć w telefonie numery do tych ministrów.
Na pewno ten numer pomaga, prawda?
Pomaga, ale to nie tędy droga. No, to nie tak państwo chcemy zbudować. Chcemy zbudować państwo uczciwe, które opiera się na współpracy samorządów i na
ale to jest może dobry moment, mając polityka ze swojej partii na takim wysokim stanowisku.
Na pewno. Jest to dobry moment i na pewno i my już tylko wykorzystujemy. A przy okazji chciałam powiedzieć, że mamy minister panią Urszulę Zielińską, ale również posłankę panią Klaudię Jachirę, która przygotowuje zapytania w sprawie Zatoki.
Także mam nadzieję, że uda nam się umówić na rozmowę z panią Zielińską, a teraz
panie
wracamy,
redaktor,
panie pośle.
Słówko?
Tak, proszę, można słówko.
Tak, tak. Pani radna, no jeżeli pani uważa, że 10 lat, bo ja już się zajmuję tym od 10 lat, 11, że to jest droga na skróty, to powiem pani, że nie. Jeżeli, to ja nie wiem, jaka jest droga wobec pani, ile to musiałoby potrwać, żeby wyjaśnić tę sprawę. Ja apeluję do profesora Więcławskiego, apeluję do pani, do profesora Więcławskiego, żeby pokazał badania, żeby pokazał, ja byłem na konferencji z panią Psuty w Mirze, i ja wiem, jakie było zamieszanie, kiedy pomyliła slajdy i na których pokazała rzeczywistą sytuację, jeżeli chodzi o zrzut solanki, tak zwanej solanki, bo to tylko umówmy się, to jest słowo umowne, tak? Bo tam jest, tak jak już zostało wcześniej powiedziane, tam są lista Mendelejewa, do czego przyznał się pan profesor. Tylko, że twierdzi, że te ładunki są w małej ilości. No to skąd wie, że są w małej ilości, jeżeli nie są robione badania w miejscu zrzutu? One są, o ile są robione, to one są robione na tym akwenie w Zatoce Puckiej, tak? To jest obrazowo tak samo. Jeżeli pani radna wrzuciłaby sobie łyżkę soli do herbaty, to będzie miała słoną herbatę, ale jeżeli wrzuci to do wanny, gdzie się będzie kąpała, to tego nie wyczuje. Więc tu mamy obrazowo sytuację bardzo krytyczną. Tam jest duże ładunki, tylko że nie znamy wyników tych badań, bo tylko się mówi o wynikach badań, ale to proszę bardzo, karty na stół.
Panie, powróćmy teraz do spraw wojskowych i spraw magazynu w strefie nalotu. Jak pan patrzy na ten aspekt budowy tej inwestycji?
Pani redaktor, no i właśnie, tutaj musiałoby współgrać państwo, rząd, samorząd i do tego trzeba włączyć jeszcze wojsko. Ja nie wiem, czy wojsko ma wiedzę, czy oni się wymieniają informacjami, czy powiedzmy takie inwestycje, one są jakoś zbieżne, jeżeli chodzi o decyzje, tak? Bo ja rozumiem, interes jest interesem i tu nikt nie podważa bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ale jeżeli my mamy robić jedną inwestycję i robić to w sposób taki, gdzie będzie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, to ja mówię nie. Albo to robić porządnie. I tak jak powiedziałem, ten zrzut solanki, który jest, że idzie do zatoki na małą wodę, nie na głęboką, bo to są koszty. Trzeba byłoby pociągnąć rurociągi dużo, dużo dalej, to jest koszt. I jeżeli my tu mówimy teraz o bezpieczeństwie i o strefie nalotu, no to tak jak powiedziałem, tu powinni wypowiedzieć się fachowcy. Fachowcy, którzy powiedzą, że jest to zagrożenie. My tylko podejrzewamy i mamy pytania, czy ostatnia katastrofa tego samolotu, który się rozbił w Kosakowie na lotnisku, czy powiedzmy tam nie było jakichś czynników, które ewentualnie też spowodowały tą katastrofę. A jeżeli spowodowały,
ale
czy... Czy kolejny samolot, który będzie, nie wiem, leciał z głową państwa, czy ewentualnie jakieś inne będą sytuacje, czy to lotnisko jest bezpieczne poprzez tą inwestycję?
Ale panie pośle, to jeszcze powiedzmy o tym, gdzie znajdują się te magazyny. Obok są zbiorniki, magazyny paliw NATO, tak? Paliw Pernu, to jest taka lokalizacja dosyć niecodzienna.
Strategiczna, oczywiście strategiczna. W Babildowach są te zbiorniki też i tu jest powiedzmy, no jeżeli by doszło do jakiejś katastrofy i do wybuchu tych zbiorników, no to mamy praktycznie cały Półwysep Helski bardzo mocno zagrożony.
Te zbiorniki gazu, o których mówimy, i to największe niebezpieczeństwo wynika z tego, że jest tam po prostu zmagazynowany metan, prawda?
No tak, dlatego o tym mówię, że jeżeli by tam doszło do jakiejś katastrofy, powiedzmy z udziałem jakiejś jednostki powietrznej, no to tylko sobie można wyobrazić, włączyć i sobie wyobrazić, co ewentualnie mogłoby się stać, tak? Tym bardziej, że nad tymi zbiornikami jest właśnie ta wspomniana strefa nalotu, tak?
Zapytamy o to na pewno przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, a mówił teraz pan Andrzej Kobylarz, Wolni Republikanie, były poseł. Bardzo serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę. Dziękuję.
Miłego dnia i żeby sprawiedliwości, chciałam powiedzieć, stało się zadość, rozpoczęliśmy z Marcinem Buchną, naszym gospodarzem, to i zakończymy dzisiejszy program z Marcinem Buchną. Zapraszamy tutaj do naszego wyjazdowego studia. To jeszcze komentarz króciusieńki na temat tych spraw wojskowych i tego bezpieczeństwa związanego z
magazynami. No tak, to jest bardzo ważne, pani redaktor, ponieważ ja jako samorządowiec na pewnym etapie zauważyłem, kiedy tworzą się akty prawa miejscowego, to wydaje się po pewne opinie i uzgodnienia, tak? I teraz tutaj ten akt prawa miejscowego, który pozwolił na budowę tego magazynu, 21, to był w 2003 roku i tam po prostu zabrakło uzgodnień co do magazynu gazu, po prostu uzgodnienia na budowę samego magazynu, ale nie na metan, tak? I co się okazało? W 23 roku tutaj kolejny jakby organ wojskowy tak potwierdził, że jest brak wiedzy co do ilości gromadzonego magazynu w tej strefie nalotu, tak? Wskazał swoje po prostu jakby uwagi, łącznie z tym, że może być potencjalne zagrożone bezpieczeństwo. Państwa. To jest bardzo poważna sprawa, w szczególności tutaj na wschodnią. Tak?
No i
to
dzisiaj poderwane samoloty sprawa. I sytuacja na Ukrainie, prawda?
No tak, i tu mamy obok paliwa pernowskie, natowskie po prostu, z których czerpią po prostu też, wiadomo, paliwo, okręty, marynarka. To musi być szybko rozwiązane, bo to może być jeszcze poważniejsza sprawa niż ta środowiskowa.
I na koniec oddamy jeszcze głos Alinie Szydowskiej. Jak pani patrzy, bo dzisiejszy program dużo informacji, dużo opinii, ale jako mieszkanka, taki może optymistyczny akcent i zaproszenie do Mechelinek.
Oczywiście.
Żeby się ludzie nie bali tych magazynów.
To znaczy, nie mamy się czego bać w tym momencie, kiedy jest bezpiecznie, kiedy, jak to mówimy, nie zagrażają nam jakieś obce siły. Najgorsze byłoby to, gdybyśmy sami dla siebie pozostali nadal obcy, bo myślę, że brak współpracy w tych licznych tematach bezpieczeństwa, środowiska, bezpieczeństwa tutaj lokalizacji różnych inwestycji, wiemy, że to jest czarny punkt na mapie Polski. Słyszeliśmy o tym temacie od wielu lat i wiemy, że ten konflikt interesów tutaj istnieje. Natomiast w takiej sytuacji powinniśmy zachować szczególne środki ostrożności, maksymalną umiejętność współpracy. To, co pani tutaj z Partii Zielonych powiedziała, pani Małgorzata, to trzeba po prostu się nauczyć być razem.
A tam z tyłu za nami piękny klif, prawda?
Tak jest. I my tu chcemy dalej z tego się cieszyć i być radością tego terenu.
Dziękuję bardzo, Alina Szydowska, Marcin Buchna, pani Małgorzata. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Małgorzacie Kleszcz oczywiście dziękuję za wydawanie. Słyszymy się po godzinie 12:00 również z miejsca. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk i życzę państwu pięknego dnia.